Kto z was słyszał o Amiszach? Słyszeliście o Amiszach? Amisze to taka ortodoksyjna grupa religijna o korzeniach protestanckich, a stricte mówiąc menonickich. I praktycznie w 100% mieszkają albo w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Pensylwanii, ale też w Kanadzie i też w innych Stanach. Ich założyciel zakładał, że powinniśmy jako chrześcijanie zerwać z bogactwem, z dobrami doczesnymi i wzywał ich do skromnego i pełnego pokory życia. Dlatego zamiast jeździć samochodami, jeżdżą dorożkami. Ostatnio mieliśmy okazję jeździć trochę po Ameryce i zdarzały się miejsca, gdzie właśnie takie znaki na drodze występowały. Uwaga, dorożka, to od razu wskazywało, że gdzieś w okolicy jest społeczność Amiszów. I na przykład nie korzystają z telewizji. Chociaż uważają, że sama technika telewizyjna nie jest sama w sobie zła. Bardziej chodzi o to, że uznali, że telewizja jest szkodliwa nie tylko przez swoją tą treść, którą przekazuje, często negatywną, ale też wytwarza takie poczucie bierności u ludzi. Bo jednak siedzą i oglądają, podczas kiedy mają przekonanie, że Biblia zachęca nas do aktywności, do działania, do robienia czegoś, a nie do siedzenia właśnie przed telewizorem. I co ciekawe, jak poczytałem trochę na temat właśnie Amiszów, dowiedziałem się, że oni w ten sposób podchodzą do różnego rodzaju nowinek, to znaczy zbierają się i rozmawiają na temat tego, na ile dana rzecz, która teraz wchodzi, na przykład smartfon, na ile to jest coś, co przybliży nas do Pana Boga, przybliży nas do relacji wzajemnych, a na ile to będzie coś, co może nas od tych relacji odwiedzie. Jedną z głównych zasad życia Amiszów jest udzielanie sobie pomocy, bardzo praktycznej pomocy. Oni są ze sobą wtedy, kiedy budowany jest czyjś dom, oni są ze sobą, kiedy są zbiory, są żniwa, różnego rodzaju akcje charytatywne, które też biorą udział na swoją rzecz. I każdy właściwie Amisz jest dość mocno powiązany relacyjnie z innym członkiem wspólnoty. U Amiszów nie ma czegoś takiego jak samotność. Nie ma czegoś takiego jak samotność ludzi starszych, ponieważ ludzie starsi są otaczani dużą troską, są otaczani czcią i nigdy nie są sami. Ale dla współczesnego świata Amisze stanowią szczególny ewenement. Możemy sobie zadać takie pytanie, dlaczego oni są tacy, jacy są? Dlaczego są zdolni, jak to jest, że oni są zdolni do tej takiej niezależności od demoralizujących wpływów tego świata, współczesnej cywilizacji i jak oni są w stanie prowadzić takie skromne życie w czystości, pracowitości, ale też służenia innym ludziom? Odpowiedź jest następująca. Oni bardzo dosłownie i bardzo praktycznie chcą zastosować to, co przeczytali w Piśmie Świętym. I to, co powiedział Pan Jezus. I żyją w ten sposób już ponad 400 lat, lecz żyjąc na ziemi mówią, że mają swój cel w niebie. I twierdzą, że jeżeli człowiek nie ma swojego celu w niebie, to tak naprawdę trudno mu jest żyć takim pożytecznym i szczęśliwym życiem na ziemi. No i dlaczego, możecie się zapytać, dlaczego on tutaj przywołuje Amiszów? Bo przecież dla niektórych, i wiem, że to jest pewna kontrowersja, że Amisze się jakby ocierają o bycie sektą, ponieważ oni są tacy są zwolennikami takiej ultrapredestynacji, czyli tego, że Pan Bóg wybrał pewną grupę do zbawienia i właściwie ich aktywność misyjna nie wykracza poza ich samą społeczność. Dlatego jest to zamknięta grupa. Ale wiecie, jak sobie jechaliśmy właśnie ostatnio drogą i zobaczyliśmy taki znak, to pierwsza myśl, jaka zrodziła mi się w głowie, to było coś w rodzaju, wiecie, takiego pobłażania, takiego politowania. Tak się uśmiechnąłem, powiedziałem, o, no właśnie. Jeszcze trochę swojej wyższości do tego dorzuciłem. Mówię, no jak oni mogą tak żyć tutaj tymi dorożkami, jeździć po autostradach? No tak, oni są słabi. Słabsi niż my, niż ja. Wybrali sobie taki styl życia, izolacja, biedacy nie radzą sobie. Ale czy na pewno tak jest? Czy my z kolei sobie dobrze radzimy z tym światem, który jest wokół nas? Z tymi wszystkimi pokusami, które nas otaczają, z tymi złodziejami naszej atencji, z nadmierną ilością bodźców, które każdego dnia mamy wokół siebie. Skąd tyle jest uzależnień, skąd tyle jest zdrad małżeńskich, skąd tyle jest różnego rodzaju grzechów, skąd samotność, skąd tak wiele depresji, skąd stale rosnący współczynnik samobójstw. No i sobie możemy zadać pytanie, to czy oni są słabi, czy my jesteśmy słabi? I w dzisiejszym odcinku rozważań opartych o list do Rzymian dotkniemy właśnie tematu słabości wiary i tego, jak powinna wyglądać nasza wzajemna postawa w określonych sytuacjach. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym tradycyjnie też zarysować kontekst, czyli przybliżyć to, o czym ostatnio mówiłem, tak żebyśmy byli w pewnym ciągu, bo dla tych z was, którzy może pierwszy raz słuchają tego nauczania, to omawiamy list do Rzymian, idąc tak naprawdę werset po wersecie. Już jesteśmy w 14 rozdziale, jeszcze tylko dwa przed nami. No więc ostatnio był tekst, który zatytułowałem, czy przesłanie zatytułowałem Hipnoza rzeczywistości i czytaliśmy tam kilka wersetów z 13 rozdziału. Ja je jeszcze raz chciałbym odświeżyć dzisiaj. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. Postępujmy godnie jak za dnia. Odrzućcie hulanki, libacje, rozpusty i rozwiązłość, kłótnie oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała. I była to taka kontynuacja wywodu apostoła Pawła rozpoczętego w 12 rozdziale, kiedy padły takie słowa, abyśmy złożyli swoje ciała na ofiarę. Na ofiarę żywą i miłą Bogu. Jeżeli chcemy swoim życiem chwalać Pana Boga, to apostoł Paweł zwrócił nam uwagę, że powinniśmy mieć również takie poczucie pilności i oczekiwania powrotu Jezusa Chrystusa. I co prawda nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale jest szereg czynników, o których mówił też Pan Jezus, szereg znaków, które wskazują, że ten czas jest dzisiaj bliższy, o wiele bliższy, niż był 2000 lat temu. Bo te czynniki to międzynarodowe napięcia, wojny, katastrofy naturalne, prześladowania, głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, rozpad praworządności czy nieprawość. To wszystko widzimy wokół nas. Ciężko jest powiedzieć, czy to już jest gdzieś już zaraz, ale na pewno jesteśmy bliżej. W omawianym fragmencie apostoł Paweł dał nam konkretne wskazówki, jak się mamy zachować wobec tego oczekiwania na powrót Pana Jezusa. Po pierwsze, powinniśmy znać czas, w jakim jesteśmy. I apostoł Paweł zachęcał nas do tego, żebyśmy się obudzili. Ale chodzi oczywiście o obudzenie się ze snu duchowego. Chodzi o to, żebyśmy przestali być zahipnotyzowani rzeczywistością, czyli patrzyli na to, co jest wokół nas i myśleli, że to jest rzeczywistość, podczas kiedy rzeczywistością jest to, co objawił nam Pan Jezus i co jest zapisane w Piśmie Świętym i to, co Duch Święty wlewa do naszych serc. To jest rzeczywistość. Ale nie tylko apostoł Paweł mówił, że mamy się obudzić. Mówił też, że mamy coś zrobić, jak już się obudzimy. Czyli, że mamy, tak powiem, się ubrać i pójść. Trzeba coś z siebie było zdjąć i coś założyć. Zdjąć z siebie uczynki ciemności, które zostały wymienione jako szereg różnych grzechów przykładowych. I pamiętajmy, że te słowa apostoł Paweł kierował do wspólnoty ludzi wierzących w Rzymie. To nie są słowa skierowane do niewierzących. Także te wszystkie, możemy też tak myśleć, że to wszystko ma również zastosowanie do nas, a nie do ludzi, którzy nie znają Pana Jezusa. Apostoł Paweł pisał, że mamy się zachowywać właśnie właściwie, godnie, jak za dnia, w taki sposób, żebyśmy byli rozpoznani też przez Pana Jezusa, kiedy On wróci. Bo kiedy Jezus wróci, właśnie powinien nas od razu zobaczyć. I kończąc to nauczanie, zadawałem nam wszystkim kilka pytań, a dwa szczególnie istotne. Po pierwsze, na ile jesteś gotowy na powrót Pana Jezusa? I to pytanie dotyczy zarówno osób, które już są osobami nawróconymi, które oddały swoje życie Bogu, Czyli czy żyją życiem, które się będzie Bogu podobało, ale tak samo jest to pytanie, które i wtedy, i dzisiaj warto sobie zadać, jeżeli jesteś osobą, która nie oddała swojego życia Bogu. Bo jeżeli nie jesteś osobą, która nie oddała swojego życia Bogu, to ten powrót Jezusa i sąd może być i będzie czymś bardzo, bardzo strasznym w twoim życiu. Ponieważ to, co możesz zrobić w swoim życiu, możesz zrobić tylko tu, kiedy jesteś na ziemi. I tym, co możesz zrobić, co będzie początkiem relacji z Bogiem, jest oddanie Mu swojego życia. I drugie pytanie, co powoduje, że bywasz uśpiony? A każdy z nas w jakiś sposób uśpiony bywa, myślę. Dobrze, to był tekst poprzedzający dzisiejszy fragment, a teraz przejdziemy już do rozdziału 14. I tutaj apostoł Paweł będzie poruszał pewne kwestie związane z wolnością chrześcijańską. Będziemy mówić o jedzeniu, o świętowaniu i o piciu wina. Także brzmią te rzeczy dla niektórych może, tak powiem, bardzo praktycznie. Mówią, no wreszcie apostoł Paweł coś praktycznego powie. Jedzenie, świętowanie, picie wina. Niektórzy może pomyślą, że to jest nieduchowe, ale poczekajmy, przeczytajmy fragment i wówczas zastanowimy się, jakie to może mieć zastosowanie w naszym życiu. Także 14 rozdział listu do Rzymian, pierwsze 12 wersetów. Osoby o wciąż słabej wierze przygarnijcie do siebie, lecz nie po to, by spierać się o poglądy. Jeden wierzy, że można jeść wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przygarnął. Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy upada, czyni to przed swym Panem. Podniesie się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem, inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. Niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto jada, czyni to dla Niego, gdyż dziękuję Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuję Bogu. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Dlaczego więc osądzasz swego brata? Albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed boskim trybunałem. Mówią o tym słowa, jak żyje, mówi Pan, zegnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. A zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. I problemem, który skłonił apostoła Pawła do napisania tego rozdziału, tego fragmentu, jak sądzą komentatorzy i co się wydaje dość taką naturalną konsekwencją poprzednich fragmentów, jest to, że istniało napięcie pomiędzy żydowskimi a pogańskimi wierzącymi w rzymskim kościele. Czyli przed nawróceniem ci Żydzi mieli tendencję do legalizmu, a poganie natomiast do niemoralności. I ten rozdział znowu jest skierowany do naśladowców Chrystusa i tym obu grupom przypisane są jak najlepsze intencje. Nie widzimy tutaj w słowach apostoła Pawła jakiegoś wyróżnienia jednej lub drugiej grupy lub wręcz potraktowania ich jako osoby niewierzące. On zakłada dobre intencje, bo niebezpieczeństwo tak naprawdę tkwi w obu tych skrajnościach. Także wywód apostoła Pawła zarówno nie jest przepustką do dzielenia włosa na czworo i do takiego ultralegalizmu, ani też nie jest przepustką do ostentacyjnego liberalizmu. I choć to dla nas trudne, wydaje mi się, że dla każdego z nas, dla osób wierzących jest to trudne, żeby wystrzegać się czynienia ze swojej teologii lub etyki standardu dla wszystkich. Bo bardzo często myślimy, no skoro ja tak myślę, doszedłem do tego przekonania na podstawie lektury Pisma Świętego, to na pewno tak po prostu jest. Jest to taki nasz, staje się to takim naszym dogmatem teologicznym, ale oczywiście powinniśmy mieć świadomość, że każdy z nas, nawet osoby wierzące, cały czas jesteśmy jednak pod wpływem grzechu, który który powoduje, że te nasze przekonania, nawet to, co myślimy o sobie, to nie jest takie czyste, to nie jest jeszcze wyrafinowane, takie przepuszczone przez Boże filtry. Cały czas gdzieś tli się ta nasza poprzednia natura i nie możemy w pełni powiedzieć, że to, co jest, do czego my doszliśmy, to jest rzeczywiście tą ostateczną prawdą. I apostoł Paweł też do tego zachęca, do takiego podejścia przede wszystkim w miłości, w łasce do drugiego brata i bez żadnego wywyższania się. Bo tak naprawdę im więcej wiemy w naszym życiu, też chrześcijańskim, tym przynajmniej tak jak patrzę ze swojej perspektywy, tym więcej uświadamiam sobie, że jeszcze nie wiem. I coraz mniej ilości spraw jestem w stanie tak radykalnie powiedzieć coś w danym temacie. Oczywiście pomijamy tematy zasadnicze dotyczące zbawienia. Dobrze, przejdźmy do analizy tego tekstu, pierwszych 6 wersetów. I tutaj w pierwszym wersecie apostoł Paweł wprowadza taki zwrot właśnie słabi w wierze czy o słabej wierze. No i kto to jest? No i osoba o słabej wierze to jest taka, która ma silne przekonanie w zakresie spraw, które są o pewnej mniejszej wadze, nie mającej wpływu na zbawienie. Czyli bycie słabym w wierze może wskazywać na pewien deficyt, taki teologiczny, w zakresie wolności, którą mamy w Chrystusie. I takie osoby mogą na przykład uważać pewne drobne rzeczy za kluczowe. Mogą się trzymać kurczowo właśnie jakiegoś tematu, jakiegoś jednego aspektu Boga, jakiegoś jednego daru duchowego, jakiegoś jednego grzechu lub jakiejś jednej tradycji kościelnej i robić wszystko, żeby wykazać, że ta właśnie jedna ważna rzecz, ona właściwie jest prawie na równi z doktryną dotyczącą zbawienia. No dobrze, ale apostołowi Pawłowi w tym tekście chodziło o konkretny przejaw tej słabości i chodzi o przejaw dotyczący jakby takiej obiektywnie niepełnej wiary dotyczącej, czy wiedzy dotyczącej tego, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. I myśląc o tym, możemy być przekonani, że to nie chodzi o nas, że takie mówienie, dobrze, ten słabszy, ten silniejszy, my już jesteśmy ponad tym, jesteśmy 2000 lat później, ale no apostoł Paweł, nie tylko on, w wielu miejscach wspomina nam i napomina nas, żebyśmy nie myśleli o sobie więcej niż potrzeba, żebyśmy zawsze gdzieś włączali sobie ten element pokory i myśleli, że inni mogą mieć więcej mądrości i mogą mieć też takie Boże objawienie w danym temacie. No bo jest to ryzyko, że jak usłyszymy silniejszy i słabszy, to będziemy też mieli odpowiednie nastawienie do tego. I to zarówno dotyczy osób, które uważają siebie za silniejsze wobec osób słabszych. Tak jak wspominałem, te moje myśli związane z Amiszami, gdzieś rodzi się w nas takie naturalne poczucie wyższości. No przeczytaliśmy, że oni są słabi w wierze, no to tacy tam biedni. Ale tak samo w drugą stronę, ci słabsi w wierze nie powinni źle myśleć o tych, którzy są w tej wierze silniejsi. I w tym konkretnym kontekście dotyczyło to wolności związanej chociażby z jedzeniem mięsa, które było wcześniej ofiarowane bożkom. Bo jeżeli będziemy tak pochopnie patrzyli i oceniali, że ktoś jest słaby w wierze, albo my jesteśmy w danym aspekcie mocni, to jest też spore ryzyko i spore prawdopodobieństwo, może powiem tak, że w innej dziedzinie my z kolei jesteśmy słabsi lub oni są mocniejsi. Zazwyczaj nie jest tak, że we wszystkich aspektach życia chrześcijańskiego, wszystkich aspektach doktryny i tego, z czego uczy Pismo Święte, jesteśmy równie właśnie silni. Tego apostoł Paweł też w innym miejscu, w pierwszym liście do Koryntian, zwraca uwagę, że kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. W wersecie drugim apostoł Paweł porusza temat właśnie tego jedzenia ofiarowanego bożkom. I osoba silna w wierze wie, że te ograniczenia już tak naprawdę nie obowiązują. I my po lekturze Nowego Testamentu pewnie też wiemy, ale myślę, że warto sobie przypomnieć konkretny tekst, który znajdziemy na ten temat w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, wersety od 9 do 15. Tam jest taka sytuacja, że apostoł Piotr ma taką wizję, I w tej wizji dzieją się takie rzeczy. Tymczasem następnego dnia, około południa, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, Piotr wyszedł na taras na dachu i tam się modlił. Zgłodniał przy tym bardzo i chciało mu się jeść. A gdy już przyrządzono posiłek, wpadł w zachwycenie. Zobaczył otwarte niebo. Z nieba zstępował w dół jakiś przedmiot. Przypominał wielkie lniane płótno trzymane za cztery rogi i opuszczane w kierunku ziemi. Wewnątrz znajdowały się różne czworonożne zwierzęta, płazy oraz ptaki. Rozległ się również głos. Piotrze, wstań, zabijaj i jedz. Piotr odpowiedział, o tym nie może być mowy, panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Wtedy głos zabrzmiał ponownie. Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane. No i z tego tekstu jasno wynika, że tak naprawdę wszystko jest już czyste z uwagi na doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa. I paradoks tej sytuacji w Rzymie z tymi wierzącymi, słabszymi i mocniejszymi polega na tym, że tymi mocniejszymi w wierze byli świeżo co nawróceni poganie, którzy nie znali nawet starotestamentowego prawa. Oni czuli pełną wolność. Tymczasem ci nawróceni Żydzi byli słabymi w wierze. I pojawiło mi się też takie pytanie w głowie, które nam wszystkim chcę zadać. Czy przypadkiem w naszych tradycjach religijnych, przyzwyczajeniach nie jesteśmy słabymi w wierze dla osób, które na przykład się niedawno nawracają, przychodzą do społeczności, czy poznają nas i widzą, że tkwimy w jakichś tradycjach? Też możemy sobie zadać to pytanie, kto jest wówczas mocny w wierze, kto jest słaby? No dobrze, wracamy do tekstu, werset trzeci. Nie powinniśmy z góry patrzeć na osoby, które właśnie mają taki deficyt teologiczny, ale powinniśmy je przygarniać, tak jak jest napisane. Apostoł Paweł mówi, że tak jak Jezus przygarnął, tak samo my powinniśmy przygarniać, spędzać czas, dawać, poznawać tej osobie prawdy biblijne. W wersecie czwartym chciałbym zwrócić uwagę na to, że my, myślę, że często myślimy o tym, że znaczy szukamy Bożego prowadzenia w naszym życiu i myślimy sobie, Boże, wskaż nam pewien kierunek, wskaż nam odpowiedź na nasze pytanie, ale myślimy też może czasami, że to my jesteśmy odpowiedzią dla danej osoby dotyczącej jej zmagań. I może to być z jednej strony element oczywiście takiej dobrej, wyrazu dobrej chrześcijańskiej miłości, ale też może być trochę elementem pychy, właśnie takiego zwracania uwagi na coś, że my czujemy, że jesteśmy w jakimś sensie lepsi, mocniejsi, a może być zupełnie odwrotnie. I apostoł Paweł zwraca nam uwagę, że tym Panem tak naprawdę i dla nas, i dla pozostałych jest Jezus Chrystus, a my jesteśmy Jego sługami. W wersecie piątym z kolei mamy, rozpoczyna się tekst dotyczący rozróżniania dni. No i też możemy się domyśleć, że ci nawróceni Żydzi no mieli pewien problem dotyczący, związany z szabatem. Przy czym szabat, warto na to zwrócić uwagę, który, można powiedzieć, to co chrześcijanie zrobili, to wcale nie zamienili szabatu na niedzielę, bo niedziela jest świętowaniem zmartwychwstania Pana Jezusa. To nie jest przesunięcie szabatu z soboty na niedzielę. No i były w tym zakresie napięcia. I nie wiem jak wy, ale ja jestem często skonsternowany, czy zastanawiam się, jak dokładnie odpowiedzieć, jeżeli ktoś na ulicy mnie zapyta, bo może nie na ulicy, ale ktoś z moich znajomych, kto wie, że jestem z innego kościoła niż ten tradycyjny w Polsce, to jedno z pierwszych pytań, które jest mi zadawane, jest: czy wy obchodzicie święta Bożego Narodzenia? Albo czy wy obchodzicie Wielkanoc? Wiecie, z jednej strony myślę sobie, no tak, obchodzimy. I mówię to, ale gdzieś z tyłu głowy sobie myślę, przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyśmy właśnie czynili z jakiegoś dnia coś bardzo wyjątkowego, podczas kiedy pozostałe dni naszego życia mogą być zupełnie mizerne, mogą być dalekie od Pana Boga. Dlatego mówię tak, obchodzimy, ale zawsze staram się dopowiedzieć, bo tak naprawdę każdego dnia chcemy o tym pamiętać, co zrobił dla nas Pan Bóg, że wysłał swojego Syna na świat. I wiecie, takie tendencje do do pewnego właśnie stygmatyzowania pewnych dni, pewnych obrzędów z poprzednich epok czy z poprzednich tradycji ma miejsce dzisiaj, ale też miało miejsce oczywiście w czasach apostoła Pawła. Nie dotyczyło to tylko rozpoznawania dni. W liście do Galacjan możemy przeczytać bardzo mocny, stanowczy tekst skierowany przez apostoła Pawła do tamtejszych wierzących, którzy jakby upierali się przy praktykowaniu obrzezania już po nawróceniu. Czyli znowu taki rytuał, o którym no, już jako ludzie wierzący my dzisiaj myślimy, że to zupełnie nie ma zastosowania, ale wtedy to był pewien temat i apostoł Paweł srogo się do nich zwrócił i stanowczo przestrzegał przed takim legalizmem. W wersecie 6 widzimy taką tekst związany z taką duchową motywacją. I dla apostoła Pawła najważniejsze było to, abyśmy właśnie mieli w tym wszystkim odpowiednie nastawienie. Nastawienie czynienia wszystkiego dla Pana. Bo jeżeli naszym nastawieniem związanym chociażby z zwróceniem uwagi na coś innej osobie jest nie to, żeby przybliżyć tę osobę do Pana Boga, albo żebyśmy sami wzrośli w tej relacji, to nie jest to właściwa perspektywa. A spojrzymy jeszcze na wersety od 7 do 12. I w tych wersetach 7 do 9 apostoł Paweł, właśnie można powiedzieć, że wylewa taki doktrynalny fundament, bo nam uświadamia po raz kolejny, że kiedy nawracamy się do Pana Jezusa, to umieramy sami dla siebie i zaczynamy życie dla Niego i tylko i wyłącznie dla Niego i dla Jego chwały. Nikt z nas nie żyje dla siebie samego. I to ma podwójny aspekt. Z jednej strony nie żyje dla samego siebie, bo żyje dla Boga, żyje dla Chrystusa, ale też żyje dla innych ludzi, dla społeczności. Dlatego my też tutaj często powtarzamy, że nie ma czegoś takiego jak wierzący pozbawiony wspólnoty, ponieważ właśnie to we wspólnocie my nawzajem rośniemy, nawzajem możemy siebie wzmacniać, nawzajem możemy siebie zachęcać, ale też napominać, kiedy trzeba. I w tej społeczności ludzi wierzących, jeżeli staniemy z perspektywy tego mocniejszego w wierze i będziemy wokół siebie wytwarzać pewne rytuały, pewne tradycje, pewne niezaprzeczalne, można powiedzieć, przyzwyczajenia, no to jesteśmy na dobrej drodze do tego, żebyśmy popadli w legalizm. A pamiętajmy, że grupą religijną, którą najbardziej potępiał Pan Jezus, byli właśnie faryzeusze, którzy byli ultralegalistami. Także powinniśmy też wziąć sobie do siebie te słowa tutaj apostoła Pawła, że wszelkiego rodzaju tendencje takie legalistyczne oddalają nas od Pana Boga, a przede wszystkim oddalają nas od Ewangelii łaski i od tego, że to nie są nasze starania, to nie są nasze jakieś dobre uczynki, które nas tutaj w tej relacji odpowiednio ustawiają z Panem Bogiem. No bo tak naprawdę, jak jest też napisane w wersecie 10, my wszyscy staniemy kiedyś przed tronem Bożym. I mogłoby się wydawać, może części z nas, że skoro jesteśmy osobami narodzonymi na nowo, skoro jesteśmy odkupieni przez krew Chrystusa, to już się nie staniemy przed sądem, tylko to jest innego rodzaju sąd. To już nie jest sąd na życie i na śmierć, ale to jest sąd, stanięcie przed tronem Chrystusa i zdanie relacji tak naprawdę z tego, co myśmy zrobili w naszym życiu. Jak się zachowaliśmy, co powiedzieliśmy, jak traktowaliśmy rzeczy, które były wokół nas, nam powierzone, jak wreszcie wykorzystywaliśmy możliwości, które Pan Bóg nam dał. Dlatego nie możemy w naszej głowie sobie tworzyć takich wirtualnych sądów, w których my stajemy zarówno po stronie prokuratora, jak też sędziego i toczymy właśnie taki wewnętrzny spór sądowy, osądzając konkretne osoby, konkretnych braci czy siostry wierzących w naszej wspólnocie, bo wiemy dobrze, i apostoł Paweł nam to przypomina, że staniemy ostatecznie przed tronem Bożym, gdzie również z tego typu zachowania będziemy musieli zdać Bogu relacje. Także zachęta, jaka płynie do tego, z tego fragmentu, myślę, dla nas jest taka przede wszystkim, żebyśmy świadomie umieli z czegoś rezygnować, po to, żeby zadbać o jedność w Kościele i zamiast kłaść ludziom kłody pod nogi, powinniśmy stawiać przed nimi stopnie, po to, żeby oni mogli zbliżać się właśnie dzięki temu do Pana Boga. I powinniśmy, mimo że mamy wolność, to mieć taki poziom wrażliwości na drugą osobę, taki sam poziom, na jakim ta osoba jest. I tym powinniśmy się kierować. Przykładowo, jeżeli się pojawia małe dziecko w domu, tutaj dużo mówimy o małych dzieciach, ale jest pewnym automatem, że pojawia się małe dziecko, taki właśnie szkrab, który gdzieś chodzi sobie po dywanie, to zasłaniamy wszystkie gniazdka, tak, elektryczne. Chcemy, żeby uchronić to dziecko. Zdejmujemy wszystko ze stołu, obrusy, nie wiem, chowamy, szafki jakoś uszczelniamy, bo robimy to z miłości, z pewnej ochrony dla tej osoby. I można to trochę też przenieść na to traktowanie siebie nawzajem z taką wrażliwością, że jeżeli widzimy, że ktoś jest właśnie słaby w wierze, to nie powinniśmy jakby właśnie dawać mu możliwości tak naprawdę doświadczenia czegoś złego, ale bardziej pomagać mu, prowadzić go w tym, żeby on się zbliżał do Boga i wzrastał w tej swojej dojrzałości. Także wszyscy wierzący, jako wierzący jesteśmy w jakimś procesie i jesteśmy kształtowani przez Boga do dojrzałości i oczywiście bądźmy też otwarci na to, żeby tą drogą do kierowania do dojrzałości były słowa innej osoby, ale też właśnie bądźmy bardzo przepełnieni miłością i wrażliwością, kiedy takie słowa będziemy kierowali do innych osób. A tak na koniec dnia to się zastanówmy nad tym, co powiemy właśnie naszemu Bogu, kiedy staniemy z Nim twarzą w twarz. Jak oceni nasze słowa, sposób, w jaki wykorzystaliśmy właśnie nasze talenty, nasz czas i możliwości, które przed nami postawił. Zapraszam, powstańmy, pomodlimy się.